Witam Was, kochani. Dzisiaj jest środa, więc to jest taki czas modlitwy Kościoła, który u nas już od samego początku, że w środę wieczorem modlimy się za Kościół. Modlimy się w Kościele i modlimy się za Kościół. Przede wszystkim za Kościół. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się właśnie jako Kościół modlili za nas samych, za nasze rodziny, za naszych bliskich i teraz i także za tą całą sytuację, którą dzisiaj mamy, a która dotyka nas wszystkich. I jeśli jeszcze nie dotknęła, to prawdopodobnie niestety dotknie w jakimś wymiarze. Ale zanim zaczniemy się modlić, chciałbym się z Wami podzielić takimi ważnymi krokami w modlitwie, w każdej modlitwie zanoszonej, prawie w każdej modlitwie zanoszonej do naszego Boga Ojca. I przykładem tego są Dzieje Apostolskie. Tam jest pokazana modlitwa Kościoła w 4 rozdziale. I kiedy czytamy o tym, to jest w 4 rozdziale od 23 wiersza. I przeczytajmy ten fragment. I zanim zaczniemy, oczywiście mam nadzieję, że wszyscy otrzymaliście ten plik modlitwa Kościoła za Kościół, który napisałem. I będzie to dla nas taką pomocą w tych modlitwach środowych za Kościół i nie tylko za Kościół. Więc wróćmy do słowa. Dzieje Apostolskie 4:23. I my wiemy, że tutaj uczniowie pańscy, którzy dokonali pewnego cudu, zostali złapani, zostawali przesłuchani. Zakazano im się dzielić świadectwem tego, zakazali im się dzielić Chrystusem. I oni powiedzieli, Piotr i Jan powiedział, to jest 19 i 20 wiersz. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, czyli tych religijnych przywódców, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Jest ważna rzecz, żeby nie dać się nigdy zastraszyć, żeby dzielić się świadectwem mocy Jezusa Chrystusa, nie tylko w naszym życiu, ale przede wszystkim w naszym życiu i też w życiu innych, w życiu Kościoła. Więc oni zostali wypuszczeni, przyszli i 23 wiersz, a gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich. Do kogo oni przyszli? Oni przyszli do swoich, czyli do tego pierwszego zgromadzenia Kościoła, do tych najbliższych im, z którymi mieli relacje, z którymi mieli więź. Można by powiedzieć, to był taki lokalny kościół. I opowiedzieli im wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, i tutaj od tego fragmentu zaczniemy to rozważać, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego. Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Oni tutaj zacytowali psalm, 2 psalm, 1 i 2 wiersz. Zwróćcie uwagę, że oni zacytowali w modlitwie, zanim zaczęli prosić, zacytowali coś Bogu. Zacytowali Mu Jego własne słowo. To jest kluczowa rzecz w modlitwach. Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zabrali się pospołem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. W tym fragmencie Bożego Słowa są opisane pewne kroki, od czego oni zaczęli i na czym skończyli i jaka była odpowiedź na to. I uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego że ja studiując Słowo zobaczyłem, że tak jak w Starym Testamencie, kiedy król Hiskiasz w trudnej sytuacji w narodzie, kiedy wróg najechał naród i on się zaczął się modlić do Boga, to dokładnie te same kroki powiedział. Dokładnie takie same kroki. I chciałbym, żebyśmy je zrozumieli w swoim sercu, żebyśmy mogli we właściwym sposób, kolejności modlić się po to, żeby w wierze otrzymać odpowiedź. Po pierwsze, przyszli do swoich, tak jak powiedziałem. Podnieśli jednomyślnie głos do Boga. To słowo jednomyślnie, ono oznacza, że to jest taka szczególna, wspólna, jednomyślna, czyli w takiej duchowej jedności, w żarliwej pasji modlitwa po to, żeby uderzyć w jeden konkretny cel. Ta modlitwa miała być skierowana w jeden konkretny cel. Ważna jest tu jednomyślność. Duchowa jedność modlących się. Drugi krok. Wywyższenie Boga jako Boga Wszechmogącego. Werset 24, druga część. Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. A więc oni mówią do Boga: Boże, jesteś Bogiem Wszechmogącym, jesteś Stwórcą wszystkiego. Można by było powiedzieć tak: nie ma takiego jak Ty. Ty jesteś naszym Bogiem. Jesteś Wszechmogący. Trzeci element. Zaczęli się powoływać na Jego własne słowo, czyli na słowo Boga, na Jego obietnice. I zauważcie, że oni zacytowali Bogu. W Starym Testamencie jest napisane takie słowo, kiedy Bóg zwraca się do swego ludu. Przypomnij mi. Można by było powiedzieć tak: Bóg nie ma sklerozy, ale mówi: przypomnij mi. Przypomnij mi to słowo, przypomnij mi moją obietnicę. Czy Bóg ma sklerozę? Nie. To w takim razie to komu jest to potrzebne? Nam. Jemu nie. To nam jest potrzebne to, żeby przypomnieć Bogu, że przychodząc do Boga przypominasz Mu Jego własne słowo, Jego własną obietnicę. Powołują się na jego słowo, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego. Czemu wzburzyły się narody, powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciwko Panu i przeciwko Chrystusowi Jego. Więc oni mu zacytowali, oni zacytowali Bogu fragment z Psalmu drugiego, pierwszy i drugi wiersz. Zauważcie, to jest bardzo ważne. Czy myślicie, że oni planowali to zrobić? Nie. Jestem przekonany, że nie. Oni zebrali się po to, żeby wołać w jednym celu do Boga i Duch Święty zaczął ich prowadzić w tej modlitwie. To Duch Święty natchnął ich, żeby właśnie zacytować, przypomnieć Bogu właśnie te dwa wiersze z tego psalmu drugiego. Następnie co oni robią? Przedstawiają Panu sytuację, w której się znaleźli i mówią tak, to jest werset 27 i 8. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego Ty namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, po to, żeby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Widzicie, oni mówią tak. Mówią o sytuacji, że Herod i Poncjusz Piłat, oni chcieli zatrzymać to, co Bóg zaplanował uczynić i co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Widzicie, to jest... Bóg zna przyszłość i musimy o tym wiedzieć. On wie, co się wydarzy jutro, za chwilę. On wie, co będzie za miesiąc, za rok. My tego nie wiemy nieraz. My poprzez prorocze objawienie, poprzez słowo Pana, że nieraz On się dzieli tym, co będzie się działo, co będzie czynił. I najczęściej to otrzymują ludzie z obdarowaniem proroczym. Bóg się z nimi dzieli, bo Bóg powiedział, że On nie uczyni nic, dopóki nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom. Więc zanim coś się staje na ziemi, Bóg zawsze to objawia swoim sługom prorokom. Nie ludziom z darem proroczym, ale tym, których powołał na proroków. I tutaj oni mówią, oni przedstawiają Panu tę sytuację. Innymi słowy, oni chcą się sprzeciwić Boże Twojej woli. Można by było powiedzieć w podtekście tak. Czy Ty na to pozwolisz? Jesteś wszechmogący? Można by było powiedzieć tak. To jest niemożliwe, Boże, żebyś na to pozwolił. Na samym końcu jest prośba do Boga. Werset 29 i 30. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom swoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, kiedy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Piotr i Jan uzdrowili chromego przy świątyni i Duch Święty ich poruszył do tego, żeby to się stało i to był ewidentny cud. I natomiast całe zgromadzenie chciało się sprzeciwić, ten religijni ludzie, religia chciała się sprzeciwić i zatrzymać to. Tak naprawdę to wróg chciał to zatrzymać. Mówi, Panie, spójrz na pogróżki i dozwól sługom swoim. Widzicie, oni nie modlili się, Panie, ochroń nas przed tym wszystkim. Oni się modlili, Panie, daj nam odwagę. Daj nam odwagę do tego, żeby z całą odwagą głosić Twoje słowo. Czyli dzielić się prawdą. Dzielić się tym, że to Jezus Chrystus jest Panem. Że to Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Jaka była Boża odpowiedź na to? Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A więc Duch Święty stąpił na to zgromadzenie. Zostali napełnieni na nowo. To nie był chrzest Duchem Świętym, bo to jest wydarzenie jednorazowe, ale Biblia mówi, mamy się dawać napełniać Duchowi Świętemu, bądźcie pełni Ducha. Więc w tej modlitwie jedności, kiedy oni się modlili, Duch Święty na nich stąpił. Kiedy myślę o tym stąpieniu Ducha Świętego, to myślę sobie tak, stąpił dlatego, że ich modlitwa była w tym momencie, w tej sytuacji zgodna z wolą nieba, dlatego Bóg stąpił na nich w Duchu Świętym, napełnił ich swoją odwagą do tego, żeby wróg ich nie zatrzymał, żeby mogli się dzielić Ewangelią. Halleluja! To jest potężne i taka jest prawda. Te kroki, przede wszystkim te kroki. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli te kroki do obecnej sytuacji. Aby nasze modlitwy były skuteczne, my potrzebujemy stawać w jedności serc. Nie chcę tutaj mówić o tym, że musisz rozprawić się z każdym grzechem w swoim sercu. Dlatego, że jeśli grzech cię oddziela od Boga, to zapomnij o tym. To wtedy potrzebujesz pokuty i nawrócenia. I myślę, że w takich sytuacjach kryzysowych dobrze jest szybko się nawracać, a nie zwlekać. Amen? To jest właściwe wtedy podejście. Więc żeby nasze modlitwy były skuteczne, potrzebujemy stawać w jedności serc. I dotyczy to jakby zgromadzenia. Oni tam byli jednomyślni, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. A więc to nie były cichutkie modlitewki. Oni się zgromadzili razem. Ja wiem, że dzisiaj nie jesteśmy tak w taki sposób razem. Ale możemy. Ja nie mówię tu o modlitewkach takich w myślach. My potrzebujemy usłyszeć słowa, które wychodzą z naszych ust. I to musi być coś, co wypływa z naszych serc. Czyli to potrzebuje być prawda, która wychodzi z głębokości naszego jestestwa. To wołanie i modlitwa do Boga. To nie może być coś intelektualnego, dlatego że taka modlitwa, ona nie przebije sufitu. To dotyczy zgromadzenia, to dotyczy małżeństwa, to dotyczy rodzin. Jeśli są rodziny wierzące, dobrze, żeby się modliły w taki sposób z dziećmi, Dlaczego? Żeby dzieci słyszały, żeby miały doświadczenie, jak modlą się ich rodzice. Wiecie, malutkie dzieci, one może nie rozumieją jeszcze pewnych rzeczy, ale są takie dzieci już zaczynające dorastać, którzy mają świadomość, że dzieje się źle. I wtedy widzą rodziców, że stajemy razem jako rodzina i wołamy do Boga w tej samej rzeczy. Dzieci się uczą. Dzieci chcą widzieć wzorzec. I dzieci zawsze będą naśladować rodziców. Nie to, co oni mówią, tylko to, jak żyją. To dotyczy, może być, dotyczyć nawet pojedynczej osoby, która dzisiaj jest w domu. Słuchasz tego, widzisz mnie i słuchasz tego poselstwa. Możesz się podłączyć pod tą modlitwę, jeśli twoje serce zgadza się z tym wszystkim. Więc utożsamiasz się z tą grupą, z tą społecznością. Możesz się podłączyć do tego. Dlatego, że Bóg widzi serca. Drugie. Zawsze zaczynamy od wywyższania Boga jako Boga Wszechmogącego. Powiem wam, dla Niego naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Wiecie, ja ten temat przestudiowałem. Ja studiowałem go bardzo, bardzo, bardzo długo. Wiecie dlaczego? Bo ja chciałem coś zrozumieć w swoim sercu. Widzisz, to jest tak. Jeśli Bóg jest wszechmogący, to naprawdę może zrobić wszystko. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli coś się nie dzieje, to musi być przyczyna, że się nie dzieje. I przyczyna nie jest w Bogu. Albo coś jest zgodne z wolą Bożą, albo coś nie jest. To jest jedna sprawa. Ale dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Absolutnie żadnej rzeczy niemożliwych nie ma. Dzisiaj Bóg Ojciec za to, co Jego Syn zrobił, posadził Jezusa po swojej prawicy i Jezus sam dał świadectwo o tym. Dana mi została wszelka władza na niebie i na ziemi. Wiecie, co to oznacza? Że to On jest Panem Panów, że to On jest dzisiaj Królem Królów, że to On jest jedynym Zbawicielem dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Czy to jest wierzący, czy niewierzący? Czy myślicie, że wierzący nieraz nie potrzebują zbawienia? Potrzebują. To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. On jest także sędzią żywych i umarłych. I coś wam powiem. On jest sprawiedliwym sędzią. W Jego sprawiedliwości są Jego błogosławieństwa i w Jego sprawiedliwości są Jego sądy. I Boże Słowo nas naucza z Księgi Izajasza, tam jest chyba 28 rozdział, że sądy, które przychodzą na ziemię, mają doprowadzić ludzkość do pokuty, do nawrócenia. I powiem wam, to nie jest sąd jeszcze ostateczny. To, jak będzie wyglądał sąd ostateczny, jest napisane w Księdze Objawienia. To będzie coś o wiele gorszego. Więc nie o tym mówię. Kiedy mówię o tych sądach, to mówię o takiej korekcie, o wychowywaniu, bo Bóg wychowuje narody. Problemem jest w tym, że narody tego nie widzą. Czy to ma zatrzymać Jego? Nie. Wiecie, dlaczego nie zatrzyma? Dlatego, że On kocha ludzkość, że kocha człowieka i pragnie go uratować. I tak jak się dzieliłem wcześniej, najtrudniejsza droga do Boga jest wtedy, kiedy jest trudno, kiedy człowiek nie może już niczego skontrolować i nie ma rozwiązania dla siebie. I staje się jak małe dziecko. To jest bardzo trudne doświadczenie dla każdej duszy. Ja uważam, że często Bóg wykorzystuje takie sytuacje po to, żeby zdobyć nasze serce, żebyśmy zrozumieli w swoim sercu, że jest ktoś, kto kocha człowieka i pragnie go zbawić. I przez to Bóg jakby przyciąga ludzkie serca do siebie. Wiele razy mówiłem, jak trwoga, to do Boga. Powiem wam, lepiej w takiej sytuacji niż w ogóle. Następna rzecz. Mamy Jego obietnice zawarte w Jego Słowie. Powinniśmy się powoływać na nie. Wiecie, tych obietnic dotyczących modlitwy jest mnóstwo w Bożym Słowie. Jest i w Starym, i w Nowym Przymierzu. I chcę wam powiedzieć i przypomnieć, wszystko to, co powiedział Bóg Ojciec poprzez swego Syna, jest prawdą. Pan Jezus w ostatniej modlitwie, tej publicznej przy uczniach, to jest zapisane w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, 17 wiersz, mówi tak: poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Czyli mówi do uczniów: Ojcze, oddziel ich dla prawdy. To Twoje słowo jest prawdą. Oddziel ich dlatego. Następna rzecz. Bóg jest wierny swemu słowu. Nie chcę wracać tutaj do tego doświadczenia nieba. Niektórzy to słuchali, dlatego że to było już publiczne. Ale w Bożym Słowie, to jest 55 rozdział, nam powinno wystarczyć Boże Słowo. Jedenasty wiersz. Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste. Wykonuje moją wolę. I spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Boże Słowo. Boża obietnica, kiedy my przypominamy Bogu i często pod natchnieniem Ducha Bożego w modlitwach, to Duch Święty, kiedy my się poddajemy Duchowi Świętemu w modlitwie, to Duch Święty, on przypomina nam pewne słowa, tak jak Jezus obiecał, że on po to przyjdzie i przypomni wam wszystko, co do was mówiłem. On wyciąga jakby to w nas, jakby na zewnątrz, na górę, i przypomina nam, i my się wtedy powołujemy. Ja wierzę, że dokładnie tak było, kiedy ten Kościół, pierwszy Kościół się modlił i Duch Święty im przypomniał ten psalm. Bóg jest wierny temu Słowu i kiedy my wypowiadamy to Słowo przed Bogiem, jakby mówimy Mu: Boże, to jest Twoje Słowo, Ty obiecałeś to. Widzicie, kiedy Duch Święty tak prowadzi, to ta modlitwa jest jakby prawdą wychodzącą z naszej głębi, z serca. To nie jest coś, co można się wyuczyć intelektualnie. To nie tak jest. To jest duchowa rzeczywistość. To dlatego tak bardzo w modlitwach potrzebujemy poddawać się Duchowi Świętemu. Dlatego, że On wie, jak nas poprowadzić właściwie. On będzie nam poddawał właściwe słowa w tych modlitwach. Następna rzecz. Dawcą wszystkiego jest Bóg Ojciec. On to czyni poprzez Syna, swego Syna, Jezusa Chrystusa. Więc niektóre obietnice. Jezus kiedyś powiedział tak: proście, będzie wam dane. Pukajcie, a otworzą wam. Szukajcie, a znajdziecie. Czy to wystarczy raz zapukać? Nie. Pamiętam, że kiedyś miałem nauczanie na temat w kościele, że jest modlitwa i modlitwa, że jest pukanie i pukanie, że jest szukanie i szukanie. Jeśli człowiekowi na czymś bardzo zależy, jeśli to jest coś, co jest w jego wnętrzu i on wie w swojej desperacji, która wypływa z jego wnętrza, z jego potrzeby, zaczyna wołać do Pana, to Boże Słowo nam obiecuje, że On przyjdzie, że On usłyszy, że On otworzy. Następna obietnica. List do Filipian, 4 rozdział. Mówiliśmy o tym, ale ku przypomnieniu. Nie troszczcie się o nic. To słowo "nie troszczcie się" oznacza też: nie martwcie się, nie zmagajcie się. O nic się nie martwcie. Lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby, niech nawet pragnienia będą z dziękczynieniem, z wdzięcznością przedstawione Bogu. A pokój Boży, halleluja, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych. Zauważcie, będzie strzegł. To nie jest tak, że tylko będzie to w czasie modlitwy. Nie. Jeśli naprawdę przedstawiasz to wszystko Bogu, tak jak mówi Słowo, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem. Wiecie, dziękczynienie jest odznaką, że Boże, wierzę Ci, że Ty to słyszysz i odpowiesz. Więc już Ci nawet dziękuję za Twoją odpowiedź, która wychodzi od Ciebie i prędzej czy później dojdzie do mnie. Dlatego Ci już dziękuję. Widzicie, to pokazuje, że wtedy pokój Boży, on się rozlewa w naszych sercach. On przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł naszych serc. Wiecie, jeśli ktoś, wiecie, kto jest księciem pokoju? Jezus Chrystus. Amen. A więc On wtedy przychodzi, to ten, który w nas mieszka poprzez swego ducha, on jakby stawia strażnika i strzeże naszych serc. Wiecie przed czym? Przed zamieszaniem, przed lękiem, przed niepewnością. Strzec będzie waszych serc i myśli waszych. Wiecie, od czego diabeł zaczyna? Od strzałów takich, wysyłania takich strzałów w nasz umysł. Niektórzy myślą tak, no ja wierzę, Panie, i ufam Ci w tej całej sytuacji, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest ta niepewność i boisz się jakby spojrzeć w to miejsce, bo kiedy wiesz, że spojrzysz, to, co myślisz, że jest Twoją wiarą, znika i wtedy tamto z tyłu wybucha w Tobie i przychodzi zamieszanie. Wiecie, skąd ja to wiem? Ja to wszystko przerobiłem. Więc ja wiem, jak to działa. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych. Gdzie? W Chrystusie Jezusie. Co to znaczy? Że w taki sposób, kiedy mówisz, nie troszczy się, ale powierzasz te prośby wszystkie Bogu, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem, pokój Boży zaczyna wypełniać ciebie. Wiesz, co to znaczy? Że wchodzisz w Chrystusa, a wchodząc w Chrystusa, masz Jego pokój, masz Jego wiarę, masz Jego cierpliwość i wiesz, że dzisiaj jest trudna sytuacja, ale nadchodzi dzień, że to się zmieni, bo wołałeś do Pana i On odpowiedział i On będzie robił wszystko, żeby odpowiedź przyszła do Ciebie i żeby się w końcu zobaczył fizycznymi oczyma. Następna rzecz. Jakub 5,16. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Tu już Tereska się dzieliła tym i wiem, że dostaliście taki plik od niej. To słowo usilna, nieustanna, taka odczuwana w sercu. To często jest połączone z takim wstawiennictwem. To jest coś nieustannego w sercu, odczuwalna. I nieraz to Pan Cię tak pobudza, że w końcu to wychodzi przez Twoje usta. Modlitwa sprawiedliwego człowieka. Kto to jest sprawiedliwy tak naprawdę? Wiecie, o kim Bóg wydał świadectwo, to jest mój sprawiedliwy? Po raz pierwszy o Abrahamie. Wiecie dlaczego? Bo on usłyszał słowo Boga, uwierzył i stał się jego wykonawcą. I Bóg powiedział, to jest mój sprawiedliwy. Pomyślcie przez chwilę. Jezus jako Boży Syn wziął słowo od Ojca i stał się jego wykonawcą. To dlatego on był Bożą sprawiedliwością. To dlatego my w nim możemy być Bożą sprawiedliwością i manifestować Bożą sprawiedliwość na tej ziemi. Ta modlitwa sprawia, że dostępna staje się niesamowita moc, która dynamicznie działa i ta moc potrzebuje być przyjęta, żeby wykonała swoją w cudzysłowie pracę. W jaki sposób przyjęta? Kiedy my się modlimy, napieramy w duchu, ogłaszamy coś. Oczywiście to wszystko jest prowadzone poprzez ducha, zgodne z jego wolą w tej sytuacji, do danej sytuacji. To przychodzi w końcu przełom. I ten przełom sprawia, że ta moc jest przyjęta i ta moc zmienia to wszystko. Halleluja. I ostatni fragment z Biblii. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego. Jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Każda modlitwa zgodna z Jego wolą jest Bóg Ojciec obiecał, wypełnię ją. przyjdzie odpowiedź. Ta trzecia sprawa, przedstawienie sytuacji. Kochani, dzisiaj w tej sytuacji, w której ludzkość się znalazła, bo mówię ogólnie o ludzkości, nie tylko o nas samych, nie tylko o ludziach wierzących. Jest wiele bólu, jest wiele cierpienia, jest wiele zamieszania, jest wiele lęków i wiele niepewności. Wiecie, niektóre osoby zaczynają tracić możliwość zarabiania na swoje życie. Coś wam powiem. Dla tych osób to jest bardzo, bardzo trudny czas. Niektórzy emocjonalnie tego nie wytrzymują i kończą z sobą. I już słyszeliśmy o przypadkach samobójstwa, prawdopodobnie z tego powodu. Pomyślcie sobie, co się musi dziać w człowieku, kiedy on na tą sytuację decyduje się z sobą skończyć. Bo to i tak jest zawsze wybór człowieka. Ja wiem, że to diabeł za tym stoi, ale jednak to jest wybór człowieka. Czyli jego dusza nie jest zbawiona, nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Już jest tak, jakby można by powiedzieć, pod wpływem diabelskim, że ten człowiek, ten wewnętrzny ból, rozpacz, niemoc, słabość, to po prostu już przekracza pewne granice i człowiek nie jest w stanie tego wytrzymać. I mówię, muszę z tobą skończyć, bo nie dam rady już więcej, nie wytrzymam tego dłużej. W życiu wielu ludzi, także Bożych dzieci, takie dwa podstawowe, egzystencjonalne fundamenty życia, jakimi są zdrowie i finanse. Powiem wam, u niektórych to się chwieje, u niektórych to już, można by powiedzieć, takie fundamenty się zawaliły. Jak myślicie, czy potraficie utożsamić się z takimi osobami? My potrzebujemy zobaczyć Boże serce, które Bóg ma dla takich ludzi. Jak On na to patrzy, co On odczuwa. Wiecie, firmy zaczynają być zamykane, pracownicy zaczynają być zwalniani. Niektóre firmy są na skraju upadłości. Służba zdrowia jest pod bardzo wielką presją dzisiaj, a nieraz i krytyką. Wiecie, kiedy myślę o krytyce jakiejkolwiek, czy służby zdrowia, czy rządu, powiem wam, nieraz mi się ze smutku płakać chce, a nieraz ogarnia mnie taki święty gniew i powiem wam dlaczego. Bo najczęściej krytykują osoby, które nie niosą odpowiedzialności na sobie. One stoją z boku i chcą wszystkich pouczać, ale odpowiedzialności nie chcą za to wziąć. I dlatego święty gniew mnie na to ogarnia. Całe szkolnictwo musiało wejść w taki nowy, dotychczas nieznany wymiar. I powiem wam, słyszę, niektórzy nie potrafią się z tym znaleźć. Oni przeżywają stresy i napięcia. To dotyczy uczniów, studentów, jak i nauczycieli, wykładowców. Cały transport dotyczący zaopatrzenia w gospodarce jest w olbrzymim zachwianiu. Pomyślcie sobie o tych kierowcach, którzy nieraz stali po kilkanaście godzin, po półtora dnia na granicy. My często nie myślimy, że idziemy do sklepu i towar jest, prawda? Ale ktoś go musiał dostarczyć, ktoś go musiał wyprodukować i ktoś go musiał dostarczyć. Rząd w Polsce jest pod olbrzymią presją dzisiaj. A także często pod taką nieustanną krytyką, właśnie szczególnie przez takich ludzi, którzy dzisiaj nie niosą na swoich barkach takiej odpowiedzialności, jak i oni niosą. Wiecie, zawsze ogarniał mnie gniew na to. Dlatego, że najłatwiej jest stać z boku i krytykować. Powiem wam taki przykład. Z tego, co wyczytałem, że Robert Lewandowski wraz z żoną dali ofiarę dla polskiej służby zdrowia w wysokości 1 000 000 euro. I byli tacy, którzy zaczęli, no można powiedzieć, hejtować przeciwko nim. Powiem szczerze, ja tego nie rozumiem, ale w moim sercu nigdy nie będzie zgody na coś takiego. Uważam, że tutaj jest potrzebny naprawdę Boży sprawiedliwy sąd o to. Jest coraz więcej tych, którzy też tą trudną sytuację wykorzystują też dla własnych egoistycznych celów. Poprzez niewspółmierne podnoszenie cen na niektóre towary, nawet poprzez oszustwa czy okradanie słabszych. W moim sercu na takie coś, to się nadaje pod Boży sąd. Ja wiem, że Bóg kocha wszystkich ludzi. Posłuchajcie mnie. Wiem, że ma pragnienie zbawić wszystkich. Ale niektórzy, tacy ludzie często nie chcą słuchać, nie chcą słyszeć o Ewangelii. Oni myślą tylko o sobie. I tak naprawdę nie chciałbym być w ich skórze, kiedy przejdą na drugą stronę. O co powinniśmy dzisiaj prosić? Modlić się do Boga. Przede wszystkim o mądrość i ochronę. Powiem wam, wszystkich rządzących w Polsce. I przede wszystkim, Boże Słowo mówi, więc od tego zawsze powinniśmy zaczynać. O prezydenta, jego rodzinę, jego współpracowników. O premiera, jego rodzinę, wszystkich współpracowników, wszystkie władze lokalne. Przede wszystkim o co? O ich mądre decyzje. O taką mądrość w decyzjach, które zapobiegną, można by powiedzieć, gospodarczej katastrofie. Ja ufam Bogu, że takie modlitwy dotrą do Bożego serca i że Polska może przejść w możliwie łagodny sposób tą całą historię, to całe doświadczenie. Powinniśmy się modlić o służbę zdrowia, o wszelką ochronę dla nich, ich rodzin. I też myślę o taką ponadnaturalną siłę, żeby im Pan dał. O to, żeby ich organizm był silny w środku. O taką przychylność też dla ich służby w tym czasie. Powinniśmy się modlić też o nas samych, o nasze rodziny, o naszych bliskich, wierzących i niewierzących. O taką Bożą ochronę w każdym wymiarze. Żeby Bóg nie tylko chronił nas nasze zdrowie, żeby chronił nasz majątek. O taką wrażliwość na Ducha Świętego, o mądrość w decyzjach, w postępowaniu. W tym czasie jest to szczególnie potrzebne. I wierzę tutaj, że biuro wysłało albo wyślę wam taką informację, żeby w tym czasie, kochani, nie wydawajcie pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. To jest moja rada. O to, żeby Boże miłosierdzie w tym czasie dotknęło się wszystkich tych, którzy będą do Niego wołać o pomoc. Wiecie, jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. O to, żeby ta sytuacja sprawiła, żeby wszyscy dumni, pyszni i niezależni, żeby oni zgięli swój kark i swoje kolana przed Bożym Synem Jezusem Chrystusem i zrozumieli to, i powiem wam, to dotyczy i wierzących, i niewierzących. Żeby zrozumieli w swoim sercu, że ratunek jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Poza Chrystusem ratunku nie ma dla ludzkości. Tak zdecydował wszechmogący, suwerenny Bóg Ojciec. I czy to się komuś podoba, czy nie, On tego nie zmienił i prawdopodobnie nie zmieni. On ustanowił to, że ratunek dla ludzkości jest tylko w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. W żadnym świętym, w żadnej doktrynie, w żadnym kościele, w żadnej denominacji, w żadnym człowieku. I potrzebujemy też modlić, aby wszelkie zamysły, plany diabła zostały unicestwione w imieniu Jezusa. I chciałbym, żebyśmy poświęcili troszkę czasu teraz Już mamy prawie 40 minut. Pomódlmy się. Pomódlmy się razem. Ojcze Niebieski, przychodzimy teraz do Ciebie, Ojcze, przez Twego Syna Jezusa Chrystusa. Ojcze, i prosimy Ciebie o taką ponadnaturalną Twoją mądrość i Twoją ochronę dla wszystkich wierzących, rządzących w Polsce. Ojcze, proszę Cię o prezydenta i jego rodzinę. Proszę Ciebie o wszystkich jego współpracowników, doradców. Panie, chroń go w tej chwili. Chroń go, Panie, przed wszelkimi nierozważnymi decyzjami. Chroń go przed pomówieniami, oszczerstwami, plotkami, kłamstwami. Ojcze, zamieniaj każde skierowane na nich przekleństwa w błogosławieństwo. Ojcze, daj im taką mądrość do podejmowania właściwych decyzji, mądrych decyzji. Proszę Cię też, Ojcze, o premiera, o jego rodzinę i też o cały rząd, o współpracowników, o wszystkie władze lokalne. Panie, żebyś dał im taką mądrość, Ojcze, w decyzjach i dał im przychylność, Ojcze, w sercu narodu. Przychylność dla ich decyzji, które zapobiegną tej gospodarczej katastrofie. Panie, proszę Cię, żeby to nie dotknęło w taki bardzo radykalny sposób tego kraju. Abyś nas zachował, Ojcze, przed tym, przed tą gospodarczą katastrofą. Ojcze, proszę Cię o służbę zdrowia, o wszelką ochronę dla tych ludzi, szczególną ochronę. Panie, żeby ich system immunologiczny, Ojcze, w ich ciałach był silny, Panie, żeby był wzmacniany przez Ciebie. Panie, chroń ich rodziny. Proszę Cię o taką ponadnaturalną siłę do ich ciał, w ich pracy i też o przychylność i taką łaskę dla ich służby w tym czasie. Ojcze, żeby ten naród zrozumiał, że kiedy ich zabraknie, to stanie się tragedia. Modlę się, Ojcze, też o nas samych, abyś nas zachował od złego. Modlę się, Panie, o nasze rodziny, o naszych bliskich. Ojcze, o tych, którzy Cię znają, którzy Ci ufają i także o tych, którzy nie wierzą, którzy tylko wierzą, że istniejesz i nic więcej i dzisiaj żyją w zamieszaniu, w lękach. Proszę Cię o taką Bożą ochronę w każdym wymiarze dla ich życia. O taką wrażliwość. Proszę Ciebie o Twój lud, żebyś dał mu wrażliwość, Ojcze. Daj nam wrażliwość Twojego Świętego Ducha. Po to, żebyśmy otrzymywali od Niego, Panie, te inspiracje do tego, o co się wstawiać właśnie w tym czasie. O kogo, o co, za co. Panie, poślij Ducha Świętego i przemawiaj do nas. Ja wierzę, że Twoje słowo mówi, że Ty jesteś sprawcą w nas chcenia i wykonania. Więc proszę Cię, żebyś to czynił poprzez moc Ducha Świętego i przez Twoją łaskę. Daj nam też taką mądrość w decyzjach i w postępowaniu. Ojcze, modlę się też, żeby Twoje miłosierdzie dotknęło się wszystkich tych, którzy dzisiaj wołają do Ciebie. Panie, Ty znasz dostęp do każdego serca człowieka chodzącego po tej ziemi. Ojcze, powołuję się na Twoje słowo, że Twoje miłosierdzie góruje nad sądem. Dlatego modlę się o miłosierdzie Boże dla wszystkich, Ojcze. Dla tych, którzy Ciebie nie znają. Szczególnie w tym kraju, ale nie tylko. Panie, spraw też w swojej łasce, Ojcze. Ja jestem Ci wdzięczny za tą całą sytuację, Panie. Że Ty z tego wyprowadzasz tyle dobra, już słyszę. Ale spraw, żeby ta sytuacja, Ojcze, żeby ci wszyscy, którzy są dumni, pyszni, niezależni, Panie, żeby ta sytuacja doprowadziła ich do takiego miejsca, że oni będą jakby przymuszeni zgiąć swój kark i swoje kolana przed Twoim Synem i że zaczną wołać Twego Syna o pomoc, o zbawienie i będą wołać: Jezu, ratuj. Panie, niech to dotknie wszystkich tych, którzy uważają się za wierzących i wszystkich tych, którzy uważają się za niewierzących. Ojcze, ja wiem, że też w ciele Chrystusa, w ciele Twego Syna, w Kościele jest bardzo wielu dumnych, pysznych i niezależnych. Ojcze, niech ta sytuacja dotknie ich serc, ich życia. Ojcze, Ty w swojej łasce i mądrości możesz to uczynić i zachować ich, Ojcze, przy życiu. Ale też doprowadzić ich do takiego miejsca, że ich serce zaczną wołać do Ciebie. Panie, postaw na ich drodze swoje sługi. Ojcze, pobudź Twój lud i Twój Kościół, żeby w tym czasie dzielili się Twoją miłością i dzielili się Ewangelią Twego Słowa i zawsze wskazywali na Twego Syna, że ratunek jest tylko w Jezusie Chrystusie. Ojcze, o to Cię prosimy i za to Ci też dziękujemy. Ojcze, w tym autorytecie, który mi dałeś, szatanie, ja teraz przemawiam do Ciebie i w imieniu Jezusa Chrystusa ja niszczę Twoje plany i zamysły wobec nas, wobec Kościoła, wobec tego narodu. Niszczę Twoje plany i zamysły, unicestwiam je. I Ojcze, poślij swoich aniołów. Diable, związuje Twoje działanie, związuje je zgodnie ze Słowem Boga Wszechmogącego i rozwiązuje Bożą wolę. Rozwiązuje Bożą wolę w imieniu Jezusa nad narodem. Rozwiązuje pokój, bezpieczeństwo i rozwiązuje wolność. Rozwiązuje Słowo Boga Żywego, żeby dotarło do każdego serca w tym czasie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, dziękuję Wam za to, żeście byli ze mną. Troszkę przedłużyłem to. Nawet w niedzielę powiedziałem, że będzie maksymalnie 45 minut, a już jest prawie 47. Więc wybaczcie, że przedłużyłem o te 2 minuty, ale nie chciałem tego przerywać. Bądźcie błogosławieni. Dzielcie się miłością Bożą, bądźcie wrażliwi na potrzeby innych wokół siebie i zostańcie z Bogiem do niedzieli.